Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI spotkał się z kolejną grupą biskupów z Francji oraz z przedstawicielami służby zdrowia i duszpasterstwa chorych. Mianował także księdza Henryka Ciereszkę biskupem pomocniczym w Białymstoku. Pierwszą część audycji wypełnią aktualności. Następnie ksiądz Arkadiusz Nocoń podzieli się ze słuchaczami okruchami Ewangelii. Na sobotni magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Francja ma bogatą chrześcijańską historię, której nie można ignorować ani umniejszać. Katolicy na całym świecie wiele oczekują od kościoła, który jest we Francji, powiedział papież do drugiej w tym roku grupy biskupów przybyłych stamtąd z wizytą ad limina.
W ważnych debatach społecznych Kościół musi zabierać głos stale i zdecydowanie. Czyni to w poszanowaniu dla francuskiej tradycji rozróżniania między sferami kompetencji Kościoła i państwa. Właśnie w tym kontekście zgodność zachodząca między wiarą a rozumem daje wam szczególną pewność. Orędzie Chrystusa i Jego Kościoła nie jest tylko nośnikiem pewnej tożsamości religijnej, którą już jako taką winno się respektować. Wnosi ono mądrość, pozwalającą prawidłowo dostrzec konkretne odpowiedzi na pilne, nieraz niepokojące kwestie dzisiejszych czasów. Realizując dalej, jak to czynicie, proroczy wymiar swego biskupiego posługiwania, wnosicie do tych debat konieczne słowo prawdy, które wyzwala i otwiera serca na nadzieję. Jestem przekonany, że na to słowo się czeka. Spotyka się ono zawsze z przychylnym przyjęciem, gdy jest przedstawiane z miłością, nie jako owoc własnych refleksji, ale przede wszystkim jako słowo, które Bóg chce skierować do każdego człowieka.
Benedykt XVI podkreślił znaczenie, jakie ma dla świadectwa Kościoła w społeczeństwie życie zakonne, zwłaszcza monastyczne, oraz liturgia, która przyczynia się także do rozwoju kultury ludzkiej i obywatelskiej. Sprawowana z poszanowaniem norm liturgicznych, co wyraża miłość i wierność względem wiary i Kościoła, daje ona świadectwo, że życie człowieka ma sens. Ludzkość bardzo tego świadectwa potrzebuje.
Podejmując sprawę przekazywania wiary nowym pokoleniom, Ojciec Święty przypomniał odpowiedzialność rodziców i potrzebę niesienia im w tym pomocy. Jest to ogromne wyzwanie, gdy żyje się we francuskim społeczeństwie nie przyjmującym w pełni nauczania Chrystusa, a nieraz nawet wyśmiewającym Kościół czy spychającym go do sfery prywatnej. Trzeba wiarygodnych, odważnych świadków wiary, wiernych nauce moralnej Kościoła. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na tych chrześcijanach, którzy pełnią funkcje publiczne. Wraz z biskupami winni oni być czujni wobec projektów prawnych zagrażających małżeństwu między mężczyzną i kobietą czy ochronie ludzkiego życia od chwili poczęcia, podkreślił papież.
Wiedzcie, że nie jesteście opuszczeni czy niepotrzebni, albowiem zjednoczeni z krzyżem Chrystusa przyczyniacie się do Jego zbawczego dzieła. Te słowa skierowane przez Sobór Watykański II do ubogich, chorych i cierpiących przytoczył papież podczas spotkania z przedstawicielami służby zdrowia i duszpasterstwa chorych. Do auli Pawła VI przybyli uczestnicy Watykańskiej Konferencji o Szpitalu jako miejscu ewangelizacji, a także członkowie katolickich stowarzyszeń medycznych, którzy w tych dniach obradowali w Rzymie na temat bioetyki i chrześcijańskiej Europy. Wraz z nimi byli obecni przedstawiciele chorych i ich rodzin, kapelani, wolontariusze oraz pracownicy medyczni.
Benedykt XVI zaznaczył, że solidarność Kościoła z cierpiącymi, którzy mają szczególne miejsce we wspólnocie wierzących, przekłada się także na stosunek do tych, którzy się nimi opiekują.
Macie szczególne powołanie, które wymaga znajomości rzeczy, wrażliwości i doświadczenia. Tym niemniej ci, którzy wybierają pracę w świecie cierpienia, przeżywając ją jako rodzaj ludzkiej i duchowej misji, mają starać się o dodatkową kompetencję, która wykracza poza tytuły akademickie. Chodzi o chrześcijańską wiedzę o cierpieniu, wprost wskazaną przez Sobór jako jedyna prawda zdolna odpowiedzieć na tajemnicę cierpienia i przynieść choremu ulgę bez iluzji. Nie leży to w naszej mocy przywrócić wam zdrowie ani pomniejszyć wasze bóle fizyczne, powiada Sobór, lecz mamy coś bardziej głębokiego i bardziej drogocennego, tego, co możemy wam dać. Chrystus nie zniósł cierpienia, On wziął je na siebie, a to wystarczy, byśmy mogli zrozumieć całą Jego wartość. Bądźcie doświadczonymi znawcami tej chrześcijańskiej wiedzy o cierpieniu.
Papież zwrócił uwagę, że dzieło nowej ewangelizacji wymaga przemyślenia na nowo roli ośrodków zdrowia, zwłaszcza w kontekście panującego kryzysu gospodarczego. Nie wolno dopuścić, by zdrowie, zamiast być powszechnym dobrem, które trzeba otaczać troską, stawało się towarem rynkowym dostępnym dla nielicznych. Należy też mieć na względzie godność osoby cierpiącej, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w polityce ochrony zdrowia.
Dzisiaj, o ile z jednej strony, w związku z postępami na polu techniczno-naukowym, zwiększają się możliwości leczenia, to z drugiej wydaje się słabnąć zdolność zatroszczenia się o osobę cierpiącą w jej integralności. Wydają się zatem zaciemniać etyczne horyzonty medycyny, której grozi zapomnienie, że jej powołaniem jest służba każdemu człowiekowi i całemu człowiekowi w różnych fazach jego istnienia. Należy sobie życzyć, by język owej chrześcijańskiej wiedzy o cierpieniu z jej współczuciem, solidarnością, dzieleniem się, wyrzeczeniem, darmowością, darem z siebie stał się powszechnym leksykonem tych, którzy działają na polu opieki zdrowotnej.
Spotkanie Benedykta XVI z przedstawicielami służby zdrowia i duszpasterstwa chorych zorganizowała papieska rada zajmująca się tą problematyką. Jej przewodniczący, arcybiskup Zygmunt Zimowski, przypomina, że nie jest to jedyna inicjatywa jego dykasterii.
W czasie Roku Wiary, który rozpoczęliśmy 11 października, jest przewidziany Dzień Obrony Godności Życia Ludzkiego. Będzie ten dzień miał miejsce 16 czerwca i Papieska Rada do spraw Ewangelizacji poprosiła, abyśmy razem współpracowali i abyśmy przygotowali ten dzień. Będzie on poprzedzony taką wigilią na placu Świętego Piotra, spotkaniem, gdzie będą różne świadectwa na temat właśnie godności i obrony życia ludzkiego. Chciałbym jeszcze dodać, że najbliższy Dzień Chorego będzie w sposób uroczysty obchodzony w Niemczech, w sanktuarium w Altötting i będzie poprzedzony kongresem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Katolickiego w Eichstätt. Odwiedzimy również Monachium jako centrum kulturowe Bawarii, gdzie będzie celebrowana również msza święta w kościele świętego Michała, gdzie są czczeni święci lekarze Hosman i Damian. Odwiedzę również dwie kliniki w Monachium razem z radą naszą do spraw służby zdrowia, a wszystko to będzie pod hasłem dobrego Samarytanina. Idź i ty czyń podobnie.
Benedykt XVI mianował 57-letniego księdza Henryka Ciereszkę biskupem pomocniczym archidiecezji białostockiej. Nominat pochodzi z Hermanówki pod Białymstokiem. Po ukończeniu tamtejszego seminarium duchownego został wyświęcony w 1981 roku. Studia kontynuował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał doktorat z teologii fundamentalnej. Był między innymi prefektem, a potem ojcem duchownym w białostockim seminarium. Aktualnie ksiądz Ciereszko jest tam wykładowcą, a także ojcem duchownym duchowieństwa archidiecezji oraz tak zwanym promotorem sprawiedliwości, czyli odpowiednikiem prokuratora w Trybunale Metropolitalnym.
Biskup nominat czuje się szczególnie związany z błogosławionym Michałem Sopoćką, w którego procesie beatyfikacyjnym brał udział.
Przyjmuję tę nominację jako dar dla naszej archidiecezji w Białymstoku. W duchu wiary, w duchu ufności, w Boże miłosierdzie, bo tak się złożyło, że gdzieś na mojej drodze też ta prawda się pojawiła przez błogosławionego księdza Michała Sopoćkę, patrując się w tego mego patrona, że wszystko, co Bóg czyni, jest wielkim jego miłosierdziem. Dotychczas pełniłem pewne funkcje w diecezji, jestem ojcem duchownym kapłanów archidiecezji. Na pewno to pozwoliło mi być blisko z kapłanami, ich rozumieć. Pragnąłbym dalej być blisko kapłanów razem z nimi i to odczytuję jako nasze wspólne zadanie, bo wspólnie tworzymy wszystko w diecezji. Potrzeba naszego zaangażowania, potrzeba gorliwości kapłańskiej, ale potrzeba też jakiegoś pogłębienia, wyjścia do świata tak szeroko rozumianego, do człowieka i dostrzegania człowieka w posłudze. W takiej wspólnocie kapłańskiej, diecezjalnej chcę to odczytywać i przyjmować te moje zadania.
Tylko jeżeli Bóg istnieje, wartość życia jest oczywista. Dlatego byłoby dobrze, gdyby niewierzący zechcieli żyć tak, jakby Bóg istniał. Choć brak im siły, by wierzyć, powinni żyć w oparciu o tę hipotezę. W przeciwnym razie świat by nie funkcjonował, pisze papież do uczestników portugalskiej edycji Dziedzińca Pogan. Tematem spotkania dialogu wierzących z niewierzącymi, który odbywa się w miastach Guimarães i Braga, jest wartość życia.
Ojciec Święty zwraca uwagę, że uczestników spotkania łączy wspólne pragnienie potwierdzenia wartości życia ludzkiego wobec narastającego zalewu kultury śmierci. Świadomość świętości życia, które zostało nam powierzone nie jak coś, czym można dowolnie dysponować, ale jako dar, którego mamy wiernie strzec, należy do moralnego dziedzictwa ludzkości, stwierdza papież. Przypomina słowa Jana Pawła II: mimo wszelkich trudności i niepewności, każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może rozpoznać świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu. Nie jesteśmy przypadkowym wytworem ewolucji, ale każdy z nas jest owocem myśli Boga, który nas kocha, dodaje Benedykt XVI. Podkreśla, że skoro Bóg kocha każdego, każdy jest bezwzględnie godny życia.
Okruchy Ewangelii.
Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego z mocą.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W dzisiejszą niedzielę kończymy lekturę Ewangelii Świętego Marka, która towarzyszyła nam w tym roku liturgicznym. Na zakończenie ewangelista pozostawia nam jeden z najtrudniejszych tekstów, nazywanych przez biblistów mową eschatologiczną, czyli mową o rzeczach ostatecznych, w której dodatkowo wiele jest symboliki i odniesień do Starego Testamentu. Próbując odgadnąć znaczenie słów Jezusa zawartych w dzisiejszej Ewangelii, musimy więc przywołać kontekst, w którym zostały one wypowiedziane. A miało to miejsce 2 dni przed męką Jezusa na Górze Oliwnej, skąd rozpościerał się wspaniały widok na świątynię jerozolimską. Świątynia ta była dla Żydów cudem świata i powodem ich ogromnej dumy. Z 10 miar piękna 9 przypada na Jerozolimę, mawiali. Najbliżsi uczniowie Jezusa, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej, tym razem dalecy są jednak od zachwytu. Właśnie przed chwilą z ust swojego mistrza usłyszeli, że z tej potężnej i wspaniałej budowli nie pozostanie kamień na kamieniu. Zaniepokojeni pytają więc nauczyciela: Panie, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać? Odpowiadając swoim uczniom, Pan Jezus mówi najpierw o znakach zapowiadających zburzenie Jerozolimy, a chwilę później o tych, które będą poprzedzały Jego powtórne przyjście. W owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Obraz nie jest budujący i może nas napawać lękiem. W czasach, gdy chodziłem do liceum, nie było gier komputerowych ani horrorów na DVD. W naszej klasie mieliśmy za to kolegę, Świadka Jehowy, którego podczas naszych szkolnych wycieczek, przeważnie wieczorami, prosiliśmy niby żartem, ale zawsze, aby przeżyć pewien dreszcz emocji, aby nas trochę postraszył. Kolega nie dawał się prosić i roztaczał przed nami wizję końca świata, cytując obficie Pismo Święte, w tym słowa z dzisiejszej Ewangelii. Dodatkowego efektu jego opowiadaniom nadawał fakt, że dokładnie wiedział, kiedy ów koniec nastąpi. Nim przeminie to pokolenie, czyli według obliczeń Świadków Jehowy przed rokiem 2000. Na ostatnim spotkaniu klasowym w rocznicę matury nie omieszkaliśmy mu delikatnie przypomnieć, że przepowiadana przez niego data dawno już minęła. Na co wskazał nam kolejną, ponoć tym razem pewną, ale jego proroctwa nie robiły już na nikim wrażenia. I chyba dobrze, bo zdaniem teologów katolickich zamiarem Jezusa zapowiadającego w dzisiejszej Ewangelii swoje powtórne przyjście nie było bynajmniej wywoływanie wśród słuchaczy lęku, a wprost przeciwnie, dodanie im otuchy, tak jak to zawsze czynił w Ewangelii. Ktoś obliczył, że w całym Piśmie Świętym słowa nie bój się i nie lękaj się użyte zostały 365 razy. Dokładnie tyle, ile mamy dni w roku. Tak jakby każdego dnia Pan Bóg chciał nam na nowo dodać otuchy. On wie doskonale, jak podatni jesteśmy na lęk i zwątpienie. Przy pierwszym niepowodzeniu i zawodzie, nie wspominając o prawdziwych nieszczęściach, katastrofach, chorobach, natychmiast staje przy nas szatan ze swym szyderczym pytaniem: no i gdzie jest Twój Bóg? Tak Ci odpłaca za Twoją wierność i modlitwy. Któż z nas tego nie przeżywał, gdy czuliśmy się opuszczeni przez Boga, gdy chwiała się nasza wiara i ufność w Jego wszechmoc? Dlatego to właśnie do nas zwraca się w dzisiejszej Ewangelii, aby pokrzepić nasze osłabłe ręce i wzmocnić omdlałe kolana, aby powiedzieć nam małodusznym odwagi: nie bójcie się, oto wasz Bóg przychodzi, aby was zbawić. Wszystko, co jest na tym świecie, rozpadnie się i zniknie. Czy zbudowane ręką człowieka, jak świątynia jerozolimska, czy nawet ręką Boga, jak ciała niebieskie, gwiazdy i księżyc. Jedno, co jest trwałe i pewne, to Jego słowo i Jego z nami przymierze. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Dlatego wiemy, że nas nie zostawi, że wróci i że nas ocali. Wtedy pośle swoich aniołów i zbierze wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba, obyśmy tylko byli wtedy gotowi. Panie Jezu Chryste, naucz nas czekać z nadzieją na Twoje przyjście i spraw, abyś nas zastał czuwających, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Okruchy Ewangelii księdza Arkadiusza Noconia kończą nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.